Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Okoliczności są takie same jak w czasach Noego i w czasach Lota. My też jemy i pijemy, kupujemy, sprzedajemy, sadzimy i budujemy. Wśród nas są tacy, co się żenią i za mąż wychodzą. Tu się nic nie zmieniło od tego czasu. Zmienił się być może sposób, w jaki Bóg nam się objawia. W czasach Noego i Lota Bóg się objawiał przez rzeczy groźne. Przez powódź, przez ogień i siarkę, przez zniszczenie. Ten dzień Syna Człowieczego, który przeżywamy w Kościele, w Krakowie, który nazywamy Świętem Ubogich, jest czasem, w którym Bóg się nam objawia w zupełnie inny sposób. To jest tajemnica Boga. Bez względu na to, czy to będą czasy Noego i Lota, czy nasze czasy, to jest Bóg, który nie ma upodobania w niszczeniu. Jeśli sprowadza śmierć na ziemię, to po to, żeby uśmiercić to, co nam nie pozwala żyć w prawdziwej wolności. Ale jest Bogiem, który ocala, który nas za wszelką cenę chce zabrać na arkę, żebyśmy nie utonęli i chce nas wyprowadzać z tych miejsc, w których nas może dosięgnąć śmierć. I czas rekolekcji, a rekolekcje to nie tylko ten czas, który przeżywamy w Kościele, ale to wszystko, co się w tym tygodniu dzieje w Krakowie i na Małym Rynku i w tych różnych miejscach, to jest czas, w którym my nawzajem sobie to głosimy. Głosimy prawdę o Bogu, który jest miłośnikiem życia i który nas posyła, byśmy sobie nawzajem to zamiłowanie do życia głosili. Tematem tych rekolekcji, a zastanawialiśmy się, jaki temat wybrać, są słowa z Księgi Mądrości. Ubogi niech do mnie przyjdzie. I muszę tutaj powiedzieć o pewnym nieporozumieniu, które się wzięło z niezbyt precyzyjnie napisanego SMS-a z tytułem, bo to jest fragment Księgi Mądrości, który był szczególnie bliski Teresie z Lisieux, naszej patronce. Na co dzień żyjemy we wspólnocie Betlejem w Jaworznie. Teresa jest naszą patronką i ona kiedyś odkryła, że ma w sobie takie duże pokłady ubóstwa i nie bardzo wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Chciała być bardzo świętą, a jednocześnie mówi, kiedy się porównuje z wielkimi świętymi, to tak jak gdyby się ziarenko piasku deptane stopami przechodniów próbowało porównać z wielką górą. Nie wiem, czy też tak macie, ale kiedy się porównujemy z wielkimi świętymi, choćby czytając dzisiaj życiorys świętej Elżbiety Węgierskiej. I ona się zastanawiała, co z tym zrobić. Szukała w Piśmie Świętym i znalazła właśnie to zdanie w Księdze Mądrości: maluczki, ubogi, niech do mnie przyjdzie. I to do mnie miało oznaczać Pana Boga, ale na plakacie na Światowy Dzień Ubogich to do mnie jest napisane małą literą. Miało być dużo. Kiedy się zorientowaliśmy, już było za późno. Plakaty już były porozlepiane, ale to może dobrze. Bo można też ten tytuł, to zdanie z Księgi Mądrości przeczytać trochę inaczej. Że to mówi każdy z nas, a tym ubogim, może najbardziej skrajnie ubogim ze wszystkich ludzi, jacy się pojawili na tej ziemi, jest Chrystus. On jest tym ubogim. To on się urodził w skrajnej biedzie, wśród zwierząt. Było mu zimno, miał pieluchy. Nie tylko po to, żeby okryć swoją świętą nagość, ale po to, żeby w nie sikać. To on był tym, który się tułał, który nie miał domu, który pewnego dnia powiedział, że lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, a one nie. To jest ten, który mówi, ja nie przyszedłem po to, żeby mi służono, ale żeby służyć. To jest ten, który pewnego dnia uklęknął jak niewolnik i umył uczniom nogi. I to jest ten, który w haniebny sposób umarł na krzyżu. radykalnie ubogi Bóg. I może dobrą rzeczą jest na początku rekolekcji powiedzieć do Niego: Jezu, w tym swoim ubóstwie przyjdź do mnie, ja Cię chcę przyjąć. Ubogi Jezu, przyjdź do mnie. Bezdomny Jezu, przyjdź i zamieszkaj we mnie. Wprawdzie ja też tak jak Ty nie mam domu, ale ja sam chcę być domem dla Ciebie. Głodny Jezu, przyjdź do mnie, ja się z Tobą podzielę jedzeniem. Nie mam zbyt wiele, ale dla nas dwóch wystarczy. Chociaż znając Ciebie, to po tym posiłku zostanie 7 koszy resztek. Spragniony Jezu, przyjdź do mnie, dam Ci pić, bo przy Tobie wypływa ze mnie strumień czystej wody. Wykluczony Jezu, przyjdź, otrę Twoją zmęczoną twarz. Nie mam władzy, żeby Cię uwolnić, ani pieniędzy, żeby Cię wykupić. Mam lichą chusteczkę. Przepraszam, że pomiętą i niezbyt czystą. Zetrę z Twojej twarzy pot i krew i okażę Ci współczucie. I chciałbym, żebyśmy teraz w chwili ciszy osobiście tego ubogiego skrajnie Chrystusa zaprosili do naszego życia. Zamknijmy może na chwilę oczy i spróbujmy Go zaprosić. Jakie to jest wielkie szczęście, że my mamy takiego właśnie Boga. Dzisiaj Księga Mądrości mówi o tym, że my, jeśli jesteśmy uważni, to patrząc na dzieło stworzenia, w jego potędze i pięknie możemy rozpoznać, jaki jest Bóg. I być może jednym z najpiękniejszych dzieł Boga na tym świecie jest właśnie jego ubóstwo. To jest Jego wybór. On nie skorzystał ze sposobności, żeby być na równi z Bogiem, ale Go ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi. I być może dla nas Chrystus najbardziej poruszający, najbardziej przekonywujący jest właśnie w swoim ubóstwie, które wybrał zupełnie dobrowolnie. I do takiego Boga jest nam o wiele łatwiej przyjść. Jakie to jest szczęście, że my nie mamy za Boga jakiegoś udzielnego Pana, przed którym musielibyśmy drżeć. Opowiem wam, co się wydarzyło wczoraj po mszy świętej, którą odprawiał ksiądz arcybiskup. Poszliśmy do zakrystii i podszedłem do księdza arcybiskupa poprosić, żeby mi udzielił błogosławieństwa na czas rekolekcji. I zaraz za mną w kolejce ustawiła się taka mała dziewczynka. Być może jest nawet dzisiaj na mszy, bardzo rezolutna, około 5 lat. I kiedy mnie arcybiskup pobłogosławił, ta dziewczynka podeszła do niego i powiedziała: chciałam księdzu coś powiedzieć. I ksiądz arcybiskup, bardzo zainteresowany, co mu chce powiedzieć ta dziewczynka, powiedziała tak: ja nie przyszłam do kościoła po to, żeby się modlić. Ja przyszłam po to, żeby się wyspać. Tak mu powiedziała. Wiem, że to ksiądz arcybiskup zareagował, zaczął się śmiać i przytulił tą małą dziewczynkę serdecznie do siebie. To taki proroczy gest. Nie wiem, jakby ksiądz arcybiskup zareagował, gdyby przyszedł do niego ktoś dorosły. Ja, księże arcybiskupie, chciałem coś księdzu powiedzieć. Nie chodzę do kościoła po to, żeby się modlić, a po to, żeby się wyspać. No, niektórym z nas się to zdarza dość nagminnie. Jak przyjdzie dziecko i w całej swojej szczerości i prostocie to powie, zostanie przytulone, doświadczy czułości. To jest tajemnica Boga, który mówi: bądźcie jak dzieci, bądźcie ubodzy, bądźcie prości. Jak przyjdziecie do mnie ze swoim ubóstwem i je wyznacie, to doznacie czułości. Taki jest nasz Bóg i to jest największy ze wszystkich cudów tego świata. Jeśli my po czymś mamy rozpoznać, jaki jest Bóg, to myślę, że po tym najbardziej. Za chwilę poproszę jednego z mieszkańców naszej wspólnoty, Marka, by się podzielił swoim świadectwem, ale najpierw opowiem o naszej zeszłorocznej podróży. Mamy taki zwyczaj, że raz na jakiś czas jako wspólnota wyruszamy w drogę. To się rozpoczęło w 2005 roku tu w Krakowie, kiedy umarł Jan Paweł II, byliśmy na krakowskich Błoniach na pogrzebie. I kiedy patrzyliśmy, jaki wielki telebim, jeden z naszych mieszkańców powiedział tak, że życie jest niesprawiedliwe. I kiedy papież przyjeżdżał do Polski, to ja piłem. Mnie papież w ogóle nie obchodził. Jak ja wyczeźwiałem, to papież umarł. Mówi, że życie jest niesprawiedliwe. I powiedział, że chciałbym chociaż raz w życiu pojechać na jego grób. Jeszcze tego samego roku z grupą bezdomnych pojechaliśmy rowerami na pielgrzymkę do Watykanu. To miał być jakby jednorazowy taki wyczyn, ale okazało się, że ta pielgrzymka zmieniła uczestników, że oni po tym powrocie zupełnie inaczej funkcjonowali, mieli więcej jakiej ochoty do życia, inwencji. Więc pomyśleliśmy, że dobrze będzie, jeśli raz na jakiś czas wyruszamy w drogę. I od tego czasu, od roku 2005, staramy się pielgrzymować. Pielgrzymowaliśmy w różne miejsca. Udało nam się nawet dojechać do Ziemi Świętej na rowerach i nasi mieszkańcy szli pieszo do Rzymu w 2014 roku na spotkanie z papieżem Franciszkiem. A w ubiegłym roku, kiedy obchodziliśmy 20-lecie naszej wspólnoty, postanowiliśmy pielgrzymować do Lizję, do świętej Teresy. Kilku z nas podróżowało takimi małymi traktorkami do koszenia trawy. Nawiązaliśmy do takiego pięknego filmu Davida Lyncha, Prosta historia, być może ktoś z nas oglądał. To jest opowieść o dwóch braciach, którzy się pokłócili i przez 10 lat nie rozmawiali ze sobą. Pewnego dnia, kiedy jeden z nich bardzo poważnie zachorował, drugi, Alvin, postanowił go odwiedzić. Ponieważ nie miał prawa jazdy, nie mógł prowadzić samochodu, a miał takie przekonanie, że tę podróż musi odbyć sam, to wpadł na zwariowany pomysł, że pojedzie do tego brata takim małym traktorkiem, kosiarką. Miał do pokonania 500 kilometrów. I po wielu perypetiach, kiedy przejechał pod dom swojego brata, zaczął wołać jego imię. Jego brat miał na imię Lail, zwołał Lail, za chwilę jeszcze raz Lail, gdzieś tam z głębi domu było słychać Alvin i obaj bracia wyszli sobie naprzeciw. Nie wiedzieli, jak się zachować. Nie potrafili na siebie patrzeć i w którymś momencie Lail zobaczył ten mały traktorek i na jego twarzy wymalowało się takie ogromne zdumienie. Popatrzył na swojego brata i powiedział, czy w taki sposób, czy tym czymś przybyłeś do mnie, żeby się ze mną spotkać? I wtedy Alvin powiedział, no tak. I Lail nie wytrzymał, zaczęła mu się trząść broda i zaczął płakać. To przepiękny film z przepięknym zakończeniem. I to pytanie, czy w taki sposób przybywasz do mnie, żeby się ze mną spotkać, my możemy nieustannie stawiać naszemu Bogu. Może najbardziej radykalnym miejscem, kiedy to pytanie możemy postawić, jest Eucharystia, właśnie msza święta. Kiedy patrzymy na Chrystusa w hostii, i uświadomimy sobie, do jakiego stopnia wszechmocny Bóg postanowił stać się ubogim, to możemy stawiać zdumieni to pytanie, czy to jesteś naprawdę Ty, czy rzeczywiście w taki sposób przychodzisz do mnie, żeby się ze mną spotkać. No to samo pytanie możemy postawić w obliczu jakiegoś brata czy siostry ubogiego, i kiedy skrajnie ubogiego. Czy to rzeczywiście jesteś Ty? Czy w taki sposób przychodzisz do mnie? Dlatego pielgrzymowaliśmy w taki sposób, żeby dawać o tym świadectwo. O tej pielgrzymce opowie za chwilę trochę Marek. Dwaj nasi panowie, którzy są tutaj, pielgrzymowali jeszcze z dwoma kolegami ze wspólnoty pieszo, bo pokonali prawie 1700 kilometrów z plecakami. Zajęło im to 2 miesiące. I ta droga była dla nich nie tylko takim wyczynem fizycznym, ale była przede wszystkim drogą, gdzie wiele się nauczyli. Chciałbym, żeby teraz Marek trochę się podzielił tym swoim doświadczeniem.
Szczęść Boże wszystkim. Mam na imię Marek. Może parę słów o sobie. Z racji z tego, że chciałem beztrosko spędzić swoje całe życie. Moje wcześniejsze życie to są same upadki. 3 razy byłem na odwykach, na terapiach, szukałem jakiejkolwiek pomocy, zawsze wracałem w to samo miejsce. Uzależniłem się od alkoholu i narkotyków. Całkowita beznadzieja. Miałem dwie próby samobójcze. Chwała Bogu, nieudane. I ostatnie 4 lata, znaczy przedostatnie lata życia, 4 lata spędziłem na ulicy. Kradłem, żebrałem, typowo. Bez żadnej nadziei, wiary, bez żadnego sensu życia. Trafiłem do wspólnoty Betlejem. Nie wiedziałem w ogóle, jak to działa, co to mówię. W ogóle w Pana Boga nie wierzyłem, nie mówię. To chyba musiał się cud stać, żeby Pan Bóg mi pomógł. No ale poznałem tą wspólnotę. Po miesiącu pobytu we wspólnocie ksiądz właśnie zaproponował mi pielgrzymkę do Lisieux. Z miłą chęcią się zgodziłem, no bo przecież ostatnimi laty się włóczyłem, a we wspólnocie trzeba pracować. Lepiej chodzić, jak cokolwiek ze sobą robić. Dlatego bez wahania podjąłem właśnie tą pielgrzymkę, ale ta droga mnie zaczęła zmieniać. Może opowiem takie najważniejsze szczegóły z tej pielgrzymki. Podczas drogi szliśmy i mój kolega nabawił się strasznych odcisków i wszedł tak z nogi na nogę i ja we mnie się narodziła taka złość. Ja mówię, my będziemy szli pół roku do tego, on tak idzie z nogi na nogę, nie, utyka. Ja mówię, powinien zrezygnować z tej pielgrzymki i wrócić do domu, nie, ja już go całkowicie przekreśliłem, tak jak całe życie robiłem, że silny musi wygrywać, a słaby odpada, tak. Ale doszliśmy do jakiejś tam parafii, opatrzyliśmy mu rany i poszliśmy na mszę świętą. Jak zobaczyłem, jak mój kolega stoi i się modli, ledwo co na tych nogach stał. Ja wam w ogóle powiem, że ja bym nie zrobił ani jednego kroku. On miał same rany, normalnie żywe mięso na wierzchu. Tak se nogi poobdzierał. Ja bym zrezygnował na jego miejscu, a on stał, modlił się i chciał dalej iść. W tym momencie się popatrzyłem na niego, zadałem sobie pytanie, kto tu jest w tym momencie słaby, ja czy on. Doszło do mnie, że ja. Drugim takim niesamowitym, osobistym moim przeżyciem była msza święta w Karlsbergu, byłem tu w Niemczech. Podczas mszy świętej ksiądz poprosił mnie i kolegę tutaj obecnego o trzymanie piety, figurki Matki Boskiej, która trzyma Pana Jezusa umarłego na swoich kolanach. Dosyć ciężka była ta figurka, żeśmy tak trzymali przed ołtarzem i w tym czasie ksiądz prowadził mszę świętą, mówił kazanie. Dotykałem ran Pana Jezusa w tym momencie i nagle poczułem takie ciepło w sobie. Nie umiem nawet tego opisać słowami, co ja wtedy czułem. Chciało mi się strasznie płakać, a nie mogłem ani jednej łzy uronić. Cały czas patrzyłem się na tą figurkę i doszło do mnie, tak po prostu serce mi pękło. Tak przemyślałem to, że przecież Matka Boska, jaką ona ofiarę poniosła, własnego syna trzymała na rękach. Nie leciała gdzieś do baru się upić, naćpać, tak jak ja to robiłem, swoje problemy w używkach, wszystkie swoje jakieś niepowodzenia w taki sposób załatwiam, a nie winny. Jaką ona miała w sobie miłość, Matka Boska, jaką nadzieję, jaką wiarę, której ja nawet nie miałem w ogóle iskry takiej wiary. Po prostu serce mi pękło, nie. Ja to mówię, że nie widziałem całe życie, a wtedy zobaczyłem, usłyszałem. Pierwszy raz zacząłem słuchać, naprawdę słuchać. I od tej pory wszystkich tych kazań, zacząłem rozważać Słowo Boże. Staram się to wprowadzić w życie, jest to bardzo trudne, ale staram się jak mogę. Też takim niesamowitym spotkaniem później była z Jeanem Vanier, jest to założyciel wspólnoty Arki. Jest tam większość osób niepełnosprawnych, którzy urodzili się tacy chorzy, tak? A ja swoją chorobę zafundowałem sobie na własne życzenie. Wręczyliśmy Jeanowi taką figurkę, znaczy ikonę, którą wyrabiamy własnoręcznie w naszej wspólnocie z obliczem Pana Jezusa. I tak się na nim popatrzył i mówi, nie przejmujcie się, mówi, Jezus też doświadczył bezdomności i nie zawsze miał gdzie głowę położyć. W tym momencie serce mi myślałem, że mnie wyskoczy. Niesamowite takie, po prostu spotykaliśmy się z taką niesamowitą życzliwością ludzi, dobrocią, bezinteresowną pomocą, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem, bo chodziłem, żebrałem albo kradłem, a tu po prostu poprzez modlitwę ludzie, myśmy o nic nie prosili, nikogo o nic, ludzie sami do nas podchodzili i nam pomagali jak mogli, ta modlitwa nas zaczęła łączyć i to mnie po prostu od środka dotykało. No niesamowite takie przeżycia też, na przykład po pielgrzymce podjąłem pracę zawodową. od stycznia tego roku, a we wspólnocie Betlejem jestem już od 19 miesięcy. Znaczy od półtora roku jestem we wspólnocie Betlejem. I od stycznia tego roku podjąłem pracę zawodową i chciałem po prostu, już zacząłem płacić jakieś tam swoje zobowiązania. Napisałem do byłej żony, że chciałbym odzyskać kontakt z córeczką, bo w kwietniu miała komunię świętą i bardzo chciałbym być na tej komunii świętej. No ale ona mi odpisała, że mam sobie dać spokój, gdzie ja byłem przez te 4 lata. Nagle wielki tata się znalazłem i że ona już ma teraz innego tatę. Jak dorośnie, to sama zadecyduje, czy chce ze mną w ogóle kontakt odzyskać. Wcześniej wyskoczyłbym chyba z butów, z nerwów. Zwariowałbym po prostu chyba ze złości. Wiecie, co zrobiłem? Wziąłem różaniec. W dzień modliłem się. W dzień. Oddałem wszystko Panu Bogu, Jego woli. Na 3 dni przed komunią, to był dla mnie cud modlitwy, zadzwoniła do mnie żona, była żona, że mogę być na komunii, ale tylko na mszy. Był to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Widząc własną córkę, jak przyjmuje Pana Jezusa, było coś niesamowitego. Odzyskałem również kontakt z rodziną, z mamą, z rodzeństwem. Mam jakąś taką wsparcie, jakąś pomoc. No też niesamowitym miejscem jest w ogóle sama wspólnota Betlejem, gdzie mamy mszę. Bo pracowałem zawodowo, ale tak samo pracuję tam we wspólnocie. Pracowałem na kuchni, bo strasznie lubię gotować. I no każdy ma tam jakieś swoje po prostu, do czegoś jest tam. Każdy się w czymś odnajduje, w jakiejś pracy. Tworzymy tą wspaniałą, po prostu odnalazłem takie zrozumienie w tej wspólnocie. To jest mój dom po prostu. Zaczął mi się zmieniać przede wszystkim myślenie. Dużo mi dają modlitwy, adoracje. Na przykład co czwartek mamy wystawienie Najświętszego Sakramentu. Mamy taką piękną możliwość, mamy taką fajną kaplicę. Co pół godziny, znaczy zapisujemy się każdy z mieszkańców po kolei, pół godziny adorujemy Najświętszy Sakrament. Strasznie to lubię, takie przebywanie sam na sam z Najświętszym Sakramentem. Idzie sobie po prostu dużo poukładać w głowie i no i też dużo też takiej pracy nad sobą zawdzięczam w ogóle tej wspólnocie, księdzu, chłopakom. No i teraz też ostatnio podjąłem taką decyzję z racji tego, że mam długi, straszne długi finansowe. Postanowiłem się dużo też takiej pracy nad sobą zawdzięczam w ogóle tej wspólnocie, księdzu, chłopakom. No i teraz też ostatnio podjąłem taką decyzję z racji tego, że mam długi, straszne długi finansowe. Postanowiłem się, czynam, ale po prostu wkraczam w nowy etap życia i no i wydaje mi się, że poprzez, nie że wydaje mi się, tylko wiem, że nie ma wyjścia, że jest zawsze wyjście nad beznadziei. Postanowiłem się, czynam, ale po prostu wkraczam w nowy etap życia i no i wydaje mi się, że poprzez, nie że wydaje mi się, tylko wiem, że nie ma wyjścia, że jest zawsze wyjście nad beznadziei, z każdej beznadziejnej sytuacji. Chciałbym nie żyć, a żyję, cieszę się życiem. Na nowo mam jakiś sens, jakieś cele w życiu, ale tylko Bóg mnie uratował i modlitwa, nikt inny do mnie nie dotrzeć i tylko łaska Pana Boga jest, to jest miłosierdzie, jest bezgraniczne, miłość to jest potęga. Dziękuję.
Yeah.